ja teraz chciałbym przejść już troszkę szczegółowo do paru miejsc tego listu do Efezjan, pierwszego rozdziału, i bym przeczytał pierwszy rozdział, 15-16 wiersz. Jest napisane tak: Przetoż i ja, usłyszawszy o tej wierze, którą macie w Jezusa Chrystusa i o miłości ku wszystkim świętym, nie przestaję dziękować za was, wzmiankę czyniąc o was w modlitwach moich. I tu zauważamy, że apostoł Paweł mówi, nie przestaję dziękować. My jesteśmy przyzwyczajeni, jak coś dostaniemy raz, dziękuję, sprawa załatwiona. A on tu pisze, nie przestaję dziękować, a więc to jest taki, on to czyni ciągle za to, że ci w Efezie są wierzącymi i za miłość do wszystkich braci w Panu. On dziękuje za to, i on o tym pisze. I tu dziękowanie ma początek, kontynuację i musi być prowadzone niezależnie od przeżywanych prób i doświadczeń. My mamy, w liście do Filipeńców apostoł Paweł pisze, bez przestanku dziękujcie. No czy my tacy jesteśmy? No. Ale on pisze, że on nie przestaje dziękować i dzięki czynione przez apostoła Pawła są taką, bym powiedział, przyczynną prośbą. Jeśli my za coś dziękujemy i serce nasze jest napełnione tą taką prawdziwą wdzięcznością, to my wiemy, że to nas ożywia, to nas rozradowuje i my nie mówię, ja już to mam, to już jest wszystko w porządku, ale my jesteśmy wdzięcznymi i każdy z nas chyba dziękuje za zbawienie, którego dożył ileś tam lat już temu, ale dziękuje za to, że jest dzieckiem Bożym. Na to wskazuje apostoł Paweł. On dziękuje za tych wierzących, a my, każdy z nas, mamy dziękować za to, że mnie Pan zbawił. Dziękuję Bogu. Nasze serca mają być pełne wdzięczności. My wiemy, jak wiele ludzi narzeka, ciągle narzeka. Ja zawsze mówię, że wierzącemu człowiekowi nie wypada narzekać, bo on tak jakby okazuje niewdzięczność Panu za ten los. A apostoł Paweł, on nie narzekał. My wiemy, że bardzo wiele przeżył takich, które po ludzku mówiąc mogłyby być według naszej oceny oszczędzone, a one nie były mu oszczędzone. To było jego udziałem i to było zapowiedziane i on o tym wiedział. Dalej w 17 i 18 wiersz jest taki bardzo kosztowny. Aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec On chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. A żeby oświecił oczy myśli waszych, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja powołania Jego i które jest bogactwo chwały dziedzictwa Jego świętych. Apostoł Paweł pisze tutaj, chciałbym zwrócić na to uwagę, że tutaj nasze ludzkie potrzeby schodzą na dalszy plan, a na pierwszym miejscu jest Bóg, sam Ojciec chwały i wspaniałości. Te nasze ludzkie potrzeby, on już nie biadoli nad sobą. I Paweł prosi o działanie Ducha, ponieważ Duch Święty jest w nas, jest w wierzących. Natomiast apostołowi chodzi o duchowe działanie. Bardzo często słyszę, ja się modliłem, już nawet w językach się modliłem, tak, a Bogu jestem o jeden szczebel wyżej na tej drabinie docelowej do góry i na tym pozostaje. Pawłowi rozchodzi się o duchowe działanie. A działanie duchowe to jest, chodzi mu o mądrość życiową. W wierszu 8 jest napisane, którą hojnie pokazał w stosunku do nas, do we wszelkiej mądrości i roztropności. Pan okazał hojność, udzielając nam mądrości i cierpliwości. Z tą cierpliwością to też mam kłopoty i nie wiem, czy wy też, może i też. I on prosi o mądrość życiową i nowe dochodzące objawienia. My wiemy, że bardzo często w naszych myślach my sobie coś tam umyślimy i to mówimy, że to jest objawienie. Nie, no ja już spotkałem się z takim czymś, panienka wierząca, kochana dziewczyna podchodzi do wierzącego młodzieńca, pan mi objawił, że ty masz być moim mężem. A on mówi, wiesz, ale mi tego nie objawił, także to nie ma potwierdzenia, rozeszli się, nie? Z tym objawieniem trzeba bardzo ostrożnie, bo my bardzo często nasze myśli traktujemy jako objawienie. My to musimy rozróżnić, tak? To, co jest Boże, od tego, co z nas pochodzi. I tu chodzi o to, żebyśmy mieli, Pan nam to objawił, czy to objawił. Jak my jesteśmy na drodze za Panem, my wielu rzeczy nie zauważamy, ale w miarę naszego wzrostu duchowego, jeśli ten wzrost duchowy ma miejsce, to wtedy Pan nam następne rzeczy pokazuje, które kiedyś w ogóle naszego umysłu nie zaprzątały, a teraz ja z tym muszę skończyć, ja to muszę zostawić, ja tu muszę skierować moje te priorytetowe te zadania, a to pozostawić, Pan nam to objawia. I to jest tak ważne, żeby nie stać w miejscu. I odkrywanie nowych myśli Bożych w stosunku do mnie. Pan ma jakiś plan, ja mam Jemu służyć i On mnie chce używać. Każdego z nas uzdolnił w jakimś zakresie. Ale jak my znamy i wszyscy tą historię o tych talentach, jeden miał 5, drugi 2 i tak dalej, nie? Ale ten, który miał, to go zakopał, to my wiemy, że on go niby nie stracił, ale on nim nie szafował, on był tym sługą zły i dlatego my mamy odkrywać, czego Bóg ode mnie oczekuje w mojej sytuacji, czy w miejscu pracy, czy w szkole. Ja bardzo często, tak szczerze powiem, współczuję moim dzieciom, to znaczy nie moim już, bo ja mam już dorosłe, ale moim wnukom i młodzieży, dzieci wierzących, które są w środowisku tego świata. One bardzo potrzebują takiej duchowej opieki ze strony rodziców, żeby była ta właściwa relacja, bo jak jest dziecko Boże, w atmosferze Bożej wzrasta, ja mówię w tej chwili o dzieciach, o młodzieży, a przyjdzie do tego świata, to ten świat wywiera presję, prawda? A teraz do ile mogę, a od ile nie, my to musimy takie poznanie mieć i też my musimy mieć, szczególnie jako rodzice, żeby wiedzieć, co temu dziecku przekazać, co można, czego nie można. I to jest tak bardzo ważne, to są takie delikatne sprawy. My bardzo często mówimy, a oni to robią i tak dalej. To, że oni robią, co tobie do tego? Pan Jezus taką poważną rozmowę miał z Piotrem, a widzimy ten Piotr już się tak, już taki zrezygnował, no Panie, Ty wszystko wiesz. Ale ledwo się odwrócił, a ten co? Pan Jezus tak ostro powiedział, co tobie do tego, nie? Pan z każdego z nas ma swoje zadanie, a my nie mamy patrzeć się, my mamy patrzeć na naszego Pana, na Jezusa. Teraz głębsze poznanie będzie nam odsłaniać dalsze nasze następne myśli Boże w stosunku do nas. My nie wolno nam się zatrzymać, powiedzieć, ja już osiągnąłem. Jak chodziłem do średniej szkoły jeszcze w Bielsku, tam taki inżynier był, który miał takie ciągle powtarzał, kto nie idzie naprzód, ten zostaje w tyle. Nie? On to mówił w rozwoju techniki i tak dalej, nie? Że trzeba nad sobą w tym kierunku pracować. Ja powiedziałem w stosunku w sprawie duchowej, to jest to samo. My mamy się rozwijać. Nie wolno się zatrzymać, bo to jest taki okres stagnacji, a to bym powiedział, to już jest cofanie się wstecz. I tu jest tak bardzo wyraźnie powiedziane następne myśli Bożej i oświecenie oczu serca, oczu myśli naszych. Ja się, tu się już powtarzam, ale to w tym kontekście tu jest też zawarte, żebyśmy widzieli tak, jak nasz Pan to widzi. I apostołowi Pawłowi rozchodzi się, ja bym powiedział, o trzy sprawy. Pierwsze to jest oczekiwanie. Nadzieja wierzących jest pewną świadomością tego, co nadejdzie. To, co nas wzmacnia w życiu, w czasie prób i doświadczeń, jest pocieszeniem i daje pokój. Są takie twarde słowa apostoła Jakuba. Za największą radość miejcie, gdy w różne próby przechodzicie. No nie wiem, czy się tak wszyscy radujecie jak ja, bo ja nie zawsze, jak jakieś takie trudniejsze, czy mówię, Pan od tego nie zachował, ochronił, może by było jakoś łatwiej. No ale my, jeśli oczekujemy czegoś, to mamy nadzieję, można by jeszcze przytaczać wersety z listu do Hebrajczyków, nadzieja to jest wierzący jest pewną świadomością, co mnie spotka, tego, co nadejdzie, a ta nadzieja nas wzmacnia w naszym życiu. Bardzo często słyszymy beznadziejna sytuacja. Czy my w sferze duchowej możemy powiedzieć beznadziejna sytuacja? Nie. Nie, bo my jesteśmy własność Pana. On nas prowadzi. Ja na przykład powiem, że nie rozumiem, pierwszy okres chrześcijaństwa, tyle ludzi ginęło. Ginęli na arenach, czy paleni byli w tych na stosach, szczególnie na tych pochodniach Nerona i tak dalej. Czy Pan nie miał innej drogi, żeby... Nie bardzo to rozumiem, ale widzimy, kiedy chrześcijaństwo stało się za czasów Konstantyna religią panującą i chrzcili wszystkich, nie? I tak dalej, nie? To upadek chrześcijaństwa. Bo można powiedzieć, wszystkich chrzcili, prawda? Tak? I skąd się wzięli pagani, bo po włosku pagani to jest mieszkanie z wioski, bo oni dalej odprawiali te swoje różne rytualne modły do tych bożków, nie? Ale ci, którzy dożyli zbawienia, to oni inaczej do tego podchodzili. Nie wiem, czy już w tym gronie mówiłem, ale ja nawiązuję do pieśni ze śpiewników Pielgrzyma, bo na tym śpiewniku jestem wychowany. Taki brat Byrd razem z zespołem opracował taką broszurę, jak powstawały pieśni ze śpiewników Pielgrzyma. Nie? No i on tak, ponieważ troszkę tam się kontaktujemy, ja sobie zamówiłem i z Niemiec dostałem taką książkę, która opisuje, jak powstawały pieśni chrześcijańskie. I ja zawsze myślałem, że pierwszą pieśnią chrześcijańską było Te Deum Laudamus, Ciebie Boże chwali mnie. Ale okazuje się, że w tej historycznej książce, którą jakiś tam protestancki teolog opracował, pisze o innej pieśni, która była pierwszą pieśnią śpiewaną przez chrześcijan. My wiemy, że ci, którzy byli z Żydów, żydochrześcijanie, jakby ich tam czasem nazywamy, oni znali mnóstwo psalmów, które śpiewali, bo oni się tego nauczyli, będąc jeszcze w religii, będąc Żydami. Ale chrześcijanie, oni tego nie znali, nie? I oni mieli taką jedną pieśń, w tym spisie tych pieśni jest taki tytuł, Pieśń na arenach. I co oni śpiewali? Tylko Bogu Najwyższemu należy chwała i cześć. Taka była treść pieśni, pierwszej chrześcijańskiej pieśni. I co było ciekawe, tam jest historia opisana, jak na arenie tam wrzucano tych pierwszych chrześcijan wierzących z całymi rodzinami i wpadały te drapieżne, czy lwy, czy tygrysy. Tym się przyglądał Neron, a oni śpiewali. Oni nie krzyczeli z przerażenia, co się stanie, całe rodziny nawet, ale oni śpiewali. I ci pytają się, pyta się, tak rozgląda się Neron i pyta się, co oni śpiewają. A odpowiedź była, Jego Wysokość, oni chwalą swego Boga. takich okolicznościach chwalić swego Boga, to nawet ten okrutny Neron się zaczął zastanawiać. Oni chwalą swojego Boga. Dlatego, że oni wiedzieli, że jest coś więcej. Oni oczekiwali tej niebiańskiej ojczyzny. To nie jest tak łatwe, prawda? Ale oni mieli tą mocną wiarę, oni byli w tym oczekiwaniu, że tu następuje ten przełom. Ja już mówiłem tu, ale może nie wszyscy słyszeli, takie, to było w 2001 roku, takie wydarzenie. Został spalony żywcem Graham Steines, to był australijski misjonarz, razem z dwoma synami, a więc we trójkę zostali spaleni żywcem przez Hindusów. Oni na takim terenie działali, jest taka grupa tych radykalnych Hindusów. No wiadomo, że Hindusi reinkarnacja, ale oni to byli szczególnie tacy radykalni. No a ten Graham Steines razem z synami pracował wśród trędowatych, on im pomagał, nie? No wiadomo, że według tego nauczania Hindu, jak ktoś jest w tym stadium reinkarnacji, jest tam pająkiem, czy jakąś myszą, czy jest trędowaty, to on musi w tym stadium ileś tam czasu przecierpieć i przejść do następnego stadium. A jeśli mu ktoś pomaga, to on mu wydłuża to, czyli jest wrogiem i tak dalej. I proszę sobie wyobrazić, trzy osoby żywcem spalone i teraz jest pogrzeb. I żona i córka śpiewają nad grobem, nad tymi trzema grobami. Zmartwychwstał Pan, przeminęła trwoga, zmartwychwstał Pan, zwyciężył śmierć. My znamy ten refren na pewno. I podchodzi dziennikarz i pyta się, jak wy możecie coś takiego śpiewać? Pani straciła męża, dwóch synów, nie? Ona mówi, tu się nasze życie nie kończy, ale ta nadzieja, że my tam się zobaczymy. Ja to podaję dlatego, żeby wskazać, co to znaczy oczekiwanie, co jest nadzieją. Po ludzku mówiąc, beznadziejny stan. Mąż, dwóch synów, no zginęli. Ja sama wdowa, tak? Jeszcze niezamężna córka, bo nie wiem, czy miała 14 lat, tak jakoś. I to się nie stało tak bardzo dawno, bo w 2001 roku, w lutym, to opisuje, to z tej chrześcijańskiej literatury, tam tak trochę śledzę, oczekiwanie i ta nadzieja. Dlatego ja może za pomocą i tej pieśni, czy tej historii chciałbym powiedzieć, czym jest nadzieja. I o to apostołowi się rozchodzi. O to, żeby trwać oczekiwaniu i nie stracić nadziei, żeby wierzący człowiek nie powiedział, no beznadziejna sytuacja, to się nie da nic robić. To nie istnieje dla wierzącego człowieka. Ale my wiemy, to dobrze nam się mówi, bo nam się tu zdrowo siedzi, ale teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy w jakichś trudniejszych okolicznościach. Ta nadzieja i oczekiwanie. I teraz prośba apostoła, by zbór mógł poznać lepiej to dziedzictwo wspaniałości, które tutaj widzimy tak cząstkowo. I żeby widzieć to, co czeka na nas w przyszłości. W pierwszym liście do Koryntów apostoł Paweł pisze w drugim rozdziale, czego oko nie widziało, to Pan zgotował tym, którzy się go boją, czego oko nie widziało. I w drugim liście, w 12 rozdziale apostoł Paweł pisze o tym, że znam człowieka, czy to było w duchu, czy w ciele. On tak skromnie o nim mówi, że to on, że był przeniesiony do i widział tą wspaniałość, która go oczekuje. I on był w zachwyceniu, przepraszam, to przeczytam, bo to takie, zaraz do tego muszę jeszcze jakiś taki komentarz powiedzieć. 12 rozdział drugiego listu do Koryntów jest, powiem, wprawdzie mi się chlubić nie jest wskazane, jednak przyjdę do widzenia i objawienia Pańskiego. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, jeśli się to działo w ciele, nie wie, jeśli oprócz ciała, nie wiem, Bóg wie, który zachwycony był aż do trzeciego nieba. A znam takiego człowieka, jeśli to było w ciele, jeśli oprócz ciała, nie wiem, Bóg, iż był zachwycony do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których się człowiekowi nie godzi mówić. Z takiego człowieka chlubić się będę, ale samego siebie chlubić się nie będę, tylko ze słabości moich. Chciałbym, ja to specjalnie przeczytałem, dlaczego? Żeby tak ostrzec, jest taka książka, zresztą to jest taka no niby trylogia, trzy książki, jedna z nich nosi tytuł, to autorem jest Rick Joyner, ten prorok z ruchu wiary. Ta książka nosi tytuł Zastępy piekielne maszerują. No, są trzy książki, ja jedną przeczytałem, bo no, spotkałem takich braci, którzy są zachwyceni tą książką. I ten Rick Joyner, on tam ma same wizje i tak dalej, i on opisuje w tej książce, ja to przeczytałem, nie wiem, czy kto z was o tej książce słyszał, pięknie wydane, chyba to Uppsala tam sfinansowała. W każdym razie on pisze, że on jest wysoko w niebie przed Panem. On jest bardzo skromny, on ma wspaniałą zborę, ale on na to przywidział złosień, taką włosienicę, no taki wór pokutny, a tam siedzi na boku, na ławce, taki skulony apostoł Paweł, który tak wiele rzeczy zaniedbał, jak on się ostoi przed Panem. Takie widzenie, nasi to czytają. Ja to przeczytałem i ty się uśmiechasz. No, posłuchaj, no wprost mi się nie chce wierzyć, że no ale idą na taką pułapkę i kaznodzieje. To już nie mówię o tych. I dlatego ja tą książkę przemęczyłem, ale ją przeczytałem, żeby widzieć, co ten człowiek, no Rick Joyner to jest, no to jest swojego rodzaju egzemplarz, nie? I no to, co on pisze i ludzie to czytają, nie? I mogę powiedzieć, pięknie wydane, naprawdę pięknie, no tam tak dalej. Są trzy te książki, ale już nie zmogłem się następne, tylko po to, żeby ostrzec, bo czasami to trzeba zrobić. A my widzimy, że apostoł Paweł był skromny, on nie pisze, że ja tam byłem, nie? Ale on pisze nawet, znam człowieka. Ja spotkałem się, no tutaj myślę, że nie ma teraz wśród nas tych braci, co mieli, to chwała Bogu, są wolni od Norwegów, ale ta nauka samouświęceniowa, czy nauka Schmidta, czy Schmidtiani, jak oni się nazywają, to też taki człowiek, który był rybakiem, wysiadł z łodzi po połowie, to było w Norwegii, i oświeciła go postać i jemu było powiedziane to, a to zapomniał apostoł Paweł napisać w swoich listach i my to mamy objawione. Byłem przy rozmowie, jak przedstawiciele tej nauki to tłumaczyli, a brat Ulącka, on jest taki dosyć radykał, mówi, ty wiesz, co napisano w Słowie Bożym, ja ci ręki nie podaję, my się rozchodzimy, bo ty dodajesz. Nie. No tak, no. Takie rzeczy się zdarzają i my musimy wiedzieć, że to, na co my oczekujemy, to jest napisane w Słowie Bożym. A jeśli byśmy chcieli powiedzieć, że apostoł Paweł to zaniedbał, to znaczy, że Duch Święty nie działał i że nie miał takiej mocy, żeby napisać to, co jest nam do naszego zbawienia i zwycięskiego życia potrzebne. I to poznanie tej wspaniałości, o tym jest tak bardzo wyraźnie powiedziane. I apostołowi również rozchodzi się, to już taki trzeci punkt, co jest wynotowany, rozchodzi się o to, by poznać tą nieograniczoną wielkość mocy Bożej. Pan Bóg ma moc i On jest nieograniczony w swojej mocy. My sobie z tego musimy zdawać sprawę, nie? My możemy czasami powiedzieć, czy Bóg nie mógł zadziałać. Ja szczerze powiem, jak usłyszałem, Robert mi SMS posłał, zginął w wypadku samochodowym Wilkerson, to takie mi, czy Pan Bóg go nie mógł zachować, no ja nie rozumiem, no takie myśli i przyszły, nie, no to przepraszam, bo to są moje myśli, nie, ale myślę, że nie jeden z was tak pomyślał, no wprawdzie 80 lat miałby, no w tym miesiącu, w maju, no i taki wypadek, i taki koniec, taki sługa Boży, nie? Coś się stało i tak dalej, nie rozumiemy, ale takie myśli nam podsuwa przeciwnik, to moc Boża jest jednak ograniczona, bo go nie zachował, nie? No takie myśli mogą powstać. A apostołowi Pawłowi rozchodzi się o to, by poznać tą nieograniczoną wielkość mocy Bożej. Muszę się uśpieszyć, nie, bo mi moja żona powiedziała, że za długo mówiłem, nie, żebym jeszcze to... No, moja żona to jest taki moderatorem i jak... No, a teraz mogę powiedzieć, że jeszcze dzieci, no to jest problem, jak dzieci słuchają kazań ojca, to a potem przychodzą do domu i przy obiedzie mówią, wiesz, tata, no tyś tam trochę przesadził albo coś, no i co, trzeba ci krótko tego. No, jeden brat taki, ja go wspomniałem, który się modlił nad moją mamą. On był taki dosyć radykalny i w takim kazaniu jedna siostra do niego podchodzi. Bracie, to sam miód, to twoje kazanie. Wiesz co, mi diabeł to już wcześniej powiedział. Ona się tak na niego popatrzyła. Znam tą siostrę, ale ona już teraz odeszła do Pana, ale to ona między innymi tłumaczyła strumienie na pustyni z języka rosyjskiego. Ta siostra, nie? I ona tak, no, on mówi, diabeł mi to już wcześniej powiedział, nie? My musimy być czujni. W liście do Efezjan, pierwszy rozdział 19-21, powiedziałem tak, i która jest przewyższająca wielkość mocy Jego w stosunku do nas, który wierzymy według skutecznej mocy siły Jego, które okazał w Chrystusie, gdy Go wzbudził od umarłych i posadził Go na prawicy swojej na niebiesie, wysoko nad wszystkie księstwa i wierzchności, i mocy, i państwa, i nad wszelkie imię, które się mianuje nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I tu zauważmy jedno. Mowa o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Objawienie mocy Bożej na swoim Synu Jezusie Chrystusie przez zmartwychwstanie. On nie został w grobie. My wiemy, ten grób strzeżony, zapieczętowany, nic nie pomogło. I objawienie mocy Bożej przez to, że Pan nasz został wzięty i na oczach tych uczniów, którzy byli z Nim zgromadzeni. I my wiemy, że On został wzięty w górę, a uczniowie czekali, ponieważ On przez 40 dni się pokazywał i znikał i znowu czekał, może za chwilę znowu zjedzie. To znaczy za chwilę znowu będzie między nami. Nie, bo wiemy, że przez 40 dni się okazywał, już niejako tam, tu się okazał i tak dalej. Więc oni, no on oczekuje, nie? Że przyjdzie. A ci mówią, nie czekajcie, bo kiedyś przyjdzie, ale nie teraz, nie? I my zauważamy, że moc, bo on został wzięty w górę i nie tylko to, ale on siedzi po prawicy Bożej i jest naszym orędownikiem. Jest naszym orędownikiem. Nie Maria, nikt inny. On jest naszym orędownikiem i pośrednikiem. Kiedyś w naszym zborze była taka panienka, bardzo fajna dziewczyna i ona mówiła, wszystko takie dobre, ale ja tak Marię kocham, a był tu o Marii ani słowa. A ja tak to Marię kocham. Ja się do niej modlę już, miała 19 lat. Bardzo taka szczera, miła. No dobrze, że ja nie... Ale jedna siostra mówi, wiesz, dziewczynko, czytaj Słowo Boże. Weź Słowo Boże, czytaj Nowy Testament. I jeszcze mu mówię, wiesz, najpierw Ewangelię Jana i tak dalej, powiedziała. Wyobraź sobie, po 3 miesiącach ta dziewczyna mówi, ja już nie modlę się do Marii, bo tam jest napisane, jedyny pośrednik, jeden Jezus Chrystus. Ja cały czas myślałem, że tylko przez Marię, tak? Słowo Boże ją przekonało. I chciałbym powiedzieć, że Słowo Boże ma moc. Jeśli my czytamy Słowo Boże, to ono przekona. My bardzo często mówimy, że my musimy naszą argumentacją. Nie, ja bym tam zaczął mówić o mariolatrii i tak dalej, bym chybił celu w stosunku do tej dziewczyny. A i taka siostra mówi, wiesz, czytaj, nie? No ja tak, no jak tak, no to co ja będę dodawał. Ona zaczęła czytać z pragnieniem i przekonała. I wiedzmy, że Słowo Boże ma moc i objawienie mocy Bożej przez poddanie Chrystusowe pod panowanie nad wszelką ziemską władzą. To tu jest w tym 24 wierszu napisane. I teraz chciałbym, już będę blisko, jestem blisko końca, ale jeszcze chwileczkę proszę o cierpliwość. Chciałbym powiedzieć, że zbór, czy Kościół jako ciało Chrystusowe jest narzędziem do spełnienia, czy wypełnienia Bożego planu zbawienia dla świata. Żebyśmy sobie zdawali sprawę, to wszystko, co apostoł Paweł pisał, to jest tak bardzo istotne, ważne dla mnie, myślę dla was, że, żeby to poznać i żebyśmy sobie zdawali sprawę, jakim my mamy być narzędziem, jakie jest nasze zadanie, żeby to, czego, co mamy darowane w Słowie Bożym, to, co mamy darowane już przez poznanie, takie no, powiemy, cząstkowe, to my wiemy teraz, jaka jest odpowiedzialność dla nas, bo my jesteśmy narzędziem, że mamy to przekazywać otoczeniu, ten Boży plan zbawienia dla świata. Pan Jezus powiedział, będziecie mi świadkami. On powiedział w Jerozolimie, w Judei, Samarii i po całym obliczu ziemi. I oczywiście ta Jerozolima to jest moja najbliższa rodzina, ale jest powiedziane i całemu światu. I my podziwiamy wielu misjonarzy, którzy wyjeżdżają po to, żeby głosić życiem i potem słowem. I bardzo często zaczynam od świadczenia życiem, bo się nie mogą dogadać z tymi różnymi, bo oni są niepiszący i tak dalej, nie? Ale muszą życiem świadczyć. Ja zrozumiałem, że Chrystus określa działanie zboru tak, jak głowa kontroluje ruchy całego ciała. Efezu 5:23 jest napisane, albowiem mąż jest głową żony, jako i Chrystus głową Kościoła, a on jest zbawicielem ciała. Jako i Chrystus jest głową Kościoła. I teraz takie pytanie, czy Chrystus jest tym, który napełnia Kościół, czy jeszcze coś innego? My wiemy, że w takim niebezpiecznym okresie żyjemy, że nie tak jak apostoł Paweł nauczał, ale my mamy najróżniejsze metody, my chcemy coś zadziałać i różnymi sposobami ściągnąć ludzi. Ja przyznam się, nie zdobyłem się jeszcze, że całkiem, ale też trochę te bardzo teraz poczytne książki Życie świadome celu, czy Kościół świadomy celu, no ze względu na potrzeby odpowiedzi na pytania tych pytających i tak dalej, żeby zająć stanowisko, trochę to już czytałem. I jest taki jeden dział, piękny dział, dusz rybakami uczynię was. Pan Jezus tak powiedział, ryby łowić będziesz. I tam pisze Rick Warren, co należy zrobić. Jak chcesz gdzieś łowić ryby, to ten rybak musi rozpoznać, jakie tam są, czy są pstrągi, szczupaki, czy tylko karpie, albo sumy, nie? To jest pierwsze. Musisz rozpoznać, jakie ryby tam pływają w tej wodzie. A jak już rozpoznasz, jakie ryby, to się dowiedz, jakie przynęty się składa na ten haczyk. Czy to jest błyszczek, czy to jest gąsienica i tak dalej, nie? Czy to jest muszka. To musisz wszystko poznać, tak? I tak jest również w życiu, jak chcesz pozyskać, jak chcesz gdzieś ewangelizować, to musisz tam się dowiedzieć, jakie muzyki chcą słuchać, jakie kazanie by im ewentualnie opowiadał. Trzeba zrobić taką ankietę, takie zapytania i potem możesz działać. Czy to robił apostoł Paweł? No ale taka rada jest. I dlatego, że są takie najróżniejsze sposoby i to się wkrada do zborów. To się wkrada do zborów. No bardzo często się ściąga młodzież, jak są te różne kongresy i tak dalej, to występują jakieś zespoły. Ja słyszę młodych, a jaki tam będzie zespół? Jakie będzie słowa, to jest druga to już jest, to jest no mniej ważne, nie? Jaki będzie zespół? Jeśli my chcemy tą muzyką przyciągnąć do zboru, do kościoła, to tą muzyką musimy po tym karmić, bo inaczej odejdą, prawda? A czym my mamy karmić, nie? Ja mówię o niebezpieczeństwach, jakie jest Kościół narażony i jak my mamy się zachować. Jeszcze raz powtarzam, Kościół jako ciało Chrystusowe jest narzędziem głoszenia Ewangelii całemu światu. I teraz to pytanie, czy Chrystus jest tym, który napełnia Kościół, czy jeszcze coś więcej? My wiemy, jest napisane, kto by coś dodał albo ujął. My wiemy, że do zbawienia to, co mamy, jest potrzebne, jest tutaj zawarte. I chciałbym powiedzieć, że wszystko to, co Chrystus od Boga posiada, to nam przekazuje. I my sobie musimy zdać sprawę z tego, że my nic nie jesteśmy w stanie dodać. A to, co byśmy chcieli dodać, to tylko zepsujemy. I wiemy, że Chrystus daje nam moc, dary i łaskę i to jest dane zborowi, bo zbór nie ma nic, co mógłby dać Chrystusowi. Ma być posłuszny, ale moc, dary, łaskę to daje nam sam nasz Pan. I chciałbym powiedzieć, że zbór jest napełniony przez Chrystusa, Efezów 3:19. I poznać miłość Chrystusową przewyższającą wszelką znajomość, abyście napełnieni byli wszelką zupełnością Bożą. I wdział w tym wszystkim, co On posiada, czym On jest i dzięki temu możemy to dzieło kontynuować. A więc tu jest tak bardzo wyraźnie powiedziane, że nam dał wszystko. Pan nam dał moc, dary i łaskę i dzięki temu możemy to dzieło kontynuować. A w 4 rozdziale jest napisane 14-15 wiersz. To jest też takie bardzo wyraźne ostrzeżenie. Jest powiedziane, abyśmy więcej nie byli dziećmi chwiejącymi się i unoszącymi się każdym wiatrem nauki przez fortel ludzki i przez chytrość podejścia błędem, ale szczerymi będąc w miłości, rośmy, wzrastajmy we wszystkim, który jest głową, to jest Jezus Chrystus. A więc mamy być również dziećmi niechwiejącymi się. Jakaś nauka, my od razu za tym idziemy, coś wspaniałego, jakiś sposób, no Ewangelia sukcesu, pociągniemy ludzi. My zauważmy jedno, apostoł Paweł mówi, że w Berei byli zacniejsi od innych. Dlaczego? Że sprawdzali to, co słyszeli, co głosił Paweł, czy to jest zgodne ze Słowem. Tam jest napisane, byli zacniejsi, czy byli mądrzejsi, no różne tłumaczenia. W każdym razie oni sprawdzali Pisma. I tam jest powiedziane, Pan przydał i utwierdził, nie? I jeśli my coś słyszymy, jakąś nowość i tak dalej, to pierwsze pytanie, a czy to jest zgodne ze Słowem Bożym? Żebyśmy się za każdym wiatrem nauki nie dali pociągnąć. I już kończąc, chciałbym powiedzieć, widzimy, jak ważne zadanie jako zbór mamy do wykonania, jaka wielka odpowiedzialność ciąży na nas. Ja to jeszcze raz powtórzę, że mamy wielkie zadanie do wykonania jako zbór, a my jesteśmy cząstką tego zboru i jak wielka odpowiedzialność na nas ciąży. My wiemy już, a teraz co my z tym zrobimy? Wiemy odpowiedzialność, my wiemy, że ten, który otrzymał też ten talent, a go zakopał, on go wprawdzie oddał, ale on nim nie szafował. I teraz pytanie, wzrastanie czy stagnacja? Ja myślę, że wszyscy, jak tu jesteśmy, nie żałowaliście trudu i kosztów, żeby tu przyjechać, żeby tu znaleźć się. I teraz to pytanie, wzrastanie czy stagnacja? Czy mamy pragnienie więcej poznawać naszego Pana? co zostało nam wdarowane w Jego dziele dokonanym na Golgocie. Czy może wystarcza nam to dotychczasowe amen, my już więcej nie chcemy. Ja myślę, że powinno nam się rozchodzić o to, żeby więcej poznać, żeby więcej Go miłować, więcej dziękować i być tym światłem i świadectwem, żebyśmy wzrastali, żeby nie było stagnacji, bo stagnacja nie istnieje, to jest od razu cofanie się wstecz. Żebyśmy nie dochodzili do takiej rutyny, no przychodzimy na nabożeństwo, chwała Bogu, przychodzimy, odchodzimy. My, zbór ma wzrastać w wierze, w poznaniu i to ma być widoczne na zewnątrz. To ma przynosić owoce, a Pan Jezus mówi, po owocach ich poznacie je. Żebyśmy byli tymi, którzy przynoszą te właściwe owoce. To może tyle w tym temacie. Ja oczywiście, jeśli by były jakieś pytania, to może jeszcze chwileczkę, żeby to nie zakończyć, tylko jeden mówił i nikt więcej. I jeśli by było potrzeba, albo bym był w stanie, chciałbym odpowiedzieć może na jakieś pytania, czy ktoś chciałby uzupełnić, bo ja sobie zdaję sprawę, że wiele jeszcze można by dodać, wiele ująć, no jestem no, tyle, ile mu. Ja bardzo żyłem tym tematem, zanim jak to z Robertem uzgodniłem, że to byłoby tematem naszym rozważań, wzrost czy stagnacja? Co mamy darowane i co apostoł Paweł do Efezjan w swoim liście napisał. A więc on ich uczył, zbór oczyszczony, on ich ostrzegał, a teraz pisze list i widzimy, jak bardzo mu zależało na tych, którzy są wierzącymi i jak bardzo zależy Panu na nas, którzy jesteśmy również wierzącymi.